Salon artystyczny.
Czarno to widzę, wernisaż i wystawa oraz dźwiękowiska Soundplay podsumowanie. To tematy dzisiejszego salonu. Andrzej Żak.
Iwona Borowska.
I nasi goście. Monika Konczakowska. To ona czarno to widzi. Tak zatytułowana wystawa zostanie otwarta w Sztuce Wyboru 29 stycznia. Witamy serdecznie. Wernisaż o 19.
Witamy również wszystkich.
A o wystawie i z artystką nie tylko o malarstwie, bo to będzie wystawa malarstwa, ale i o teatrze porozmawiamy, tak?
Tak.
Krzysztof Arszyn-Topolski. Nie po raz pierwszy w naszym salonie i nie raz już mówiliśmy o projekcie dźwiękowiska, prawda? Bo to trwa od 2012 roku. Trwało. Już się skończyło. Tak. I tak na zawsze się skończyło?
Tego nikt nie wie.
Ale w każdym razie w tej chwili masz już materiały dokumentujące te wszystkie dokonania, czyli festiwal, jest płyta, są dwie książki. No i będziemy mówić o tym, co się działo i co z tego zostało chyba, tak?
Tak, chciałbym trochę po prostu opowiedzieć o tym, co się wydarzyło. I w pewien sposób podsumować ten dość długi jednak projekt.
Dobrze, to może zacznijmy od jakiegoś dźwięku.
Dobra, będzie to nagranie z płyty, która jakoś tak dźwiękowo podsumowuje ten festiwal, który się odbył w ramach projektu. I to będzie nagranie, które powstało w Gdańsku artystki niemieckiej Krystyny Kubisz. To jest artystka uznawana za takie pierwsze pokolenie artystów dźwiękowych, standardowych. Czyli pierwsze takie zjawiska, które działały gdzieś na pograniczu muzyki i sztuki współczesnej. Czyli one często były prezentowane na przykład nie tylko na koncertach, ale też w galeriach. I Krystyna Kubisz pracuje w bardzo ciekawej materii, to jest pole elektromagnetyczne. I ona robiła w Gdańsku coś bardzo ciekawego. Nazywało to się Electrical Walks. I polegało to na tym, że widzowie mogli wypożyczać specjalnie skonstruowane słuchawki i wędrować po mieście według mapy przygotowanej przez artystkę i słuchać pól elektromagnetycznych, czyli takich często mikrodźwięków, jakichś takich niskich dronów, jakichś takich stukotów, które są, można powiedzieć, takim dźwiękową emanacją pola elektromagnetycznego. Działa to na zasadzie czegoś, co się nazywa indukcja elektromagnetyczna, czyli jakby pole elektromagnetyczne indukuje i słyszymy dźwięk. I na przykład to jest bardzo ciekawe, to są, można powiedzieć, to są jakby podwaliny muzyki elektronicznej. I bardzo fajnie mogę to wytłumaczyć na przykładzie prądu elektrycznego w kablach, na przykład, które leżą pod ziemią. I to jest tak, że jak się tylko nakładało te słuchawki, to od razu było słychać taki pomruk niski. To było dokładnie 50 czy 60, dokładnie nie wiem, bo na przykład w Polsce jest chyba 50 kHz w sieci, w Ameryce jest chyba 60 kHz, więc po prostu było słychać taki niski dźwięk, który miał dokładnie 50 kHz. No i artystka nagrywała te dźwięki też z Gdańska, później je zmontowała i powstał utwór, który się nazywa Behind the Walls.
Krystyna Kubisz. Trudno powiedzieć, że tak gra, ale tak słychać to, co ona robi. Mnie się to w jakiś sposób kojarzy z tymi obrazami, które widziałam na razie w internecie i wcale nie wiem, czy to będą te, które będą na wystawie Moniki Konczakowskiej. Wystawa, przypomnę, będzie nosiła tytuł Czarno to widzę. Obrazy rzeczywiście, no, czerń, biel, szarości, abstrakcje, jakieś takie prostokąty, nie wiem, jak to nazwać w ogóle. Jak by pani to opisała? Da się to opisać?
Znaczy, oczywiście, jak sztukę współczesną, tak? Każdy interpretuje, odbiorca interpretuje na swój własny sposób, tak? Na sposób, w jaki się emocjonalnie łączy z danym, czy kolorem, tak? Czy po prostu formą, która to przedstawia, tak? Te obrazy, które są na stronie internetowej, to są moje wcześniejsze jakieś prace z ostatnich 2 lat. Dokładnie rzecz biorąc, nawet tam sprzed roku. Te, które będą na wystawie, są troszeczkę już inne. Poszły już w inny po prostu troszeczkę klimat. Też są monochromatyczne, tak jak tamte, bo tamte są też monochromatyczne. Tyle, że tamte są z przewagą kreski i są to bardziej łączona technika malarska z rysunkiem. Tutaj już to są tylko i wyłącznie jest malarstwo. Kreska się oczywiście pojawia, ale też w formie malarskiej, już nie rysunkowej, pod postacią po prostu długopisu czy cienkopisu.
A co powoduje to, że uciekasz od koloru, czyli zostajesz, no nie od koloru, źle powiedziałem, bo przecież to też jest kolor, ale od bardziej kolorowego koloru. Coś jak głupoty gadam jakieś, nie? Nie, no właśnie, no co to znaczy, powoduje, że trzymasz się monochromatyczności, czy to gdzieś jest może
nawet
jakiś...
ubrana pani dzisiaj jest z wyjątkiem szarych zresztą dżinsów, cała na czarno.
No ale tutaj też jest i szarość, biel, szarość, czerń, nie?
Czarne martel.
Czy to się w jakiś sposób kojarzy z fotografią na przykład czarno-białą, czy to jest, nie wiem, stan duszy, twoje widzenie po prostu, czy to chcesz jest... coś dramatycznego tym przekazać?
Nie, to jest taki stan, mogłabym powiedzieć, dłuższy, który trwa już tam ileś lat, powiedzmy już w czasie studiów, gdzieś tam się rozwijał. Też może dlatego robiłam dyplom pod kątem rysunkowym bardziej, tak? Jestem, jak to się mówi w malarstwie, są osoby rysunkowe, rzeźbiarskie i malarskie. I generalnie jakby no, przejawiam cechy takie bardziej rysunkowe. Jest mi bardzo bliska po prostu kreska, rysunek, tak? Czyli operowanie po prostu technikami czarno-białymi, tak? Które tam siłą rzeczy no, w tym momencie... Oczywiście można włączyć to kolor, tak? Ten kolor jest po prostu włączany, tak? Jakby w jakiś tam minimalny sposób. Myślę też, że w jakiś tam sposób w ciągu tych iluś lat też przechodziłam elementy jakiejś tam wybujałej kolorystyki i też miałam takie zdarzenia, ale one zawsze gdzieś były zagłuszane tym monochromem. Obecnie myślę, że to takie jest coraz bardziej idące do minimalizmu. Kiedyś też odkryłam obrazy Rodki, będąc na ich wystawie też w Warszawie i myślę, że to też jak najbardziej wpłynęło.
Czyli to już jest taka droga twórcza, jak gdyby.
Myślę, że tak. Myślę, że to jest taka już droga twórcza, aczkolwiek gdzieś tam powstają ciągle oczywiście nowe pomysły, tak? Człowiek chodzi z tymi pomysłami, chodzi z nimi i się z nimi gdzieś tam zżywa, rozwija. I nawet pomimo tego, że próbuje ten kolor gdzieś włączyć, żeby go gdzieś bardziej oddać, to ten monochrom jest dla mnie tak emocjonalnie silny, że nie jestem się w stanie go pozbyć.
Bo tutaj muszę się odnieść do scenografii w Teatrze Miniatura, do spektaklu Pieśni według Szulca, której byłaś jak gdyby urzeczywistniałaś wyobrażenie Edyty Januszeli, która sobie to gdzieś tam wymyśliła i też to wszystko tam jest czarno-białe.
To znaczy Szulc w ogóle jest też czarno-biały, tak?
No ale można próbować go oddać w kolorach, tak jak zrobił to Wojciech Hasse.
Tak, można. Można, oczywiście, tak. To znaczy jakby, no może dlatego, że żeśmy też z Edytą się spotkały na takiej drodze swojej, tworząc Lato w teatrze wspólnie i jakoś tak między nami się nawiązały bliższe stosunki, w sensie przyjaźni. I efektem tego potem była Karakonia Pieśni według Szulca. One jakby, Edyta miała pomysł, wiedziała, co chce przekazać, tak? ja jakby je bardziej już po prostu ubrałam tą, w tą formę plastyczną, tak? I oczywiście potem je manualnie jakby wykonałam, tak? I tutaj też jest właśnie rysunek, tak? Może dlatego też, że Edyta też widziała moje prace wcześniej, tak? Jakby i stąd też może wynikało to, że chciała w ten sposób, jakby w ten sposób żeśmy do tego dążyły, żeby to jak było takie najwierniejsze, może kresce Schulza. Też jakby tą kreskę po prostu dla mnie jest ona bardzo znacząca i ważna.
To taki trochę osobny spektakl grany w Teatrze Miniatura, a pani współpracuje z tym teatrem już od kilku lat, delikatnie mówiąc.
Tak.
2008 roku w pracowniach. To dosyć kolorowy teatr, prawda? Teatr kolorowej formy, chociaż oczywiście każdy reżyser ma swój własny pomysł. Może też być monochromatyczny spektakl, ale domyślam się, że jest to bardzo wiele, bardzo różnych zadań. Jakby w opozycji do tej, jakby do klimatu pracowni może troszkę, co?
To znaczy, no, zależy, tak, bo spotkania po prostu czy ze scenografami, czy z reżyserami są zawsze, no, osobnym spotkaniem z człowiekiem, tak, z jego jakąś tam po prostu wizją, tak, sztuki. Oczywiście, żeśmy tworzyliśmy w miniaturze też bardzo barwne spektakle, tak, a że powstają takie monochromatyczne, to też jest fajne, też jest to ciekawe. Mhm.
No myślałam, że pani coś powie o radości tworzenia w pracowni Teatru Miniatura. Że to jest po prostu przyjemne.
To znaczy powiem tak,
mnie to trochę przypomina zabawę, może dlatego, że kiedy chodzę do teatru adresowanego do dzieci, młodzieży, jest to teatr formy, to tak czuję, że to musi być bardzo...
No bo ty widzisz już efekt finalny.
No tak, Andrzej, jako aktor tego...
A nie to widzisz, znaczy, tego, co się w trakcie dzieje.
To
nie?
Znaczy
czyli
tak,
to
znaczy
przejść.
Tak, to znaczy powiem tak, a propos tego, czy jest zabawne, kolorowa, to znaczy tak, to znaczy na pewno, tak, środowisko też, które tworzą ludzie, tak, też jest bardzo ważne miejsce pracy, tak, więc tam też się spotyka po prostu ludzi bardzo i twórczych, i bardzo kreatywnych, tak. W zasadzie każde spotkanie ze scenografem na pierwszym miejscu jest po prostu burzą mózgu, tak. Jest tak naprawdę, ktoś przychodzi do nas z jakimś tam pomysłem, tak, i potem, no, trzeba jakby coś urodzić na ten temat, tak, więc jest to na pewno praca bardzo twórcza i bardzo ciekawa, tak? I przede wszystkim nie jest nudna. To jest po prostu w niej najciekawsze, tak? Każde spotkanie niesie ze sobą po prostu inne wizje.
Soundplay też nudny nie jest, nie? Czy dźwiękowisko? Nie, ja pamiętam, bo zdarzało mi się a to obserwować, a to oglądać dokumentacje z warsztatów, pamiętam festiwal, wystawę, różne prace, które się działy w mieście po prostu. To jest chyba nawet z tego tutaj, tak? Zbiór zdjęć tutaj
warsztatów. Festiwal składał się zarówno z warsztatów, jak i z wystawy, która była w Gdańskiej Galerii Miejskiej w czasie trwania festiwalu i troszkę później, no i z samych koncertów, które odbywały się w Centrum Świętego Jana.
To takie trochę połączenie też różnych sztuk. Znaczy, ja wiem, że dźwiękowiska, ale wystawa miała też formę plastyczną, prawda? No tak. Pamiętam liście, które grały różne inne rzeczy.
Oczywiście,
samochodzenie,
oczywiście.
Czy wykonywanie różnych, jakby wydobywanie różnych dźwięków też ma czasem taką formę parateatralną albo performance'u, prawda? Albo koncertu.
No to jest, w ogóle bardzo ciekawy temat. Można by się zastanawiać, dokąd takie działania zmierzają. Jak już wcześniej powiedziałem, no, wynika to gdzieś tam z takich eksperymentalnych działań, może w latach 50. to się zaczęło, może trochę wcześniej, gdzie po prostu artyści, czy to wizualni, czy to muzycy, zaczęli poszukiwać jakichś form pośrednich, czyli na przykład muzycy zaczęli wystawiać swoje grające instalacje w galeriach, a powiedzmy, no, artyści wizualni zajmowali się
graniem
muzyki. No. To jest ciekawe, bo ja teraz właśnie pracuję nad takim projektem, który gdzieś tam dotyczy tego czasu i może też stawiać pytanie, jak to się wszystko rozwijało. Był taki artysta, który się nazywał Walter de Maria, zresztą bardzo znany z takich realizacji. Ja nie pamiętam, jak się ta praca nazywa, ale była to praca, która są na pustyni, bodajże Modżawe, takie wysokie pręty, które ściągają pioruny. No i on był też perkusistą w latach 60. Zresztą Velvet Underground zespołu. Później zupełnie porzucił, w 68 porzucił grań na perkusji, ale zdążył nagrać dwa utwory, które były takim mieszanką improwizacji perkusyjnej z nagraniami terenowymi. No ja właśnie się ostatnio zająłem tym utworem i go gdzieś tam odtwarzam, te utwory, dwa, tylko nagrał. Później zupełnie porzucił muzykę i stał się bardzo znanym artystą wizualnym, który przeszedł już do historii awangardy, więc no to gdzieś tam są takie też sytuacje poszukiwania jakichś nowych form wyrazu. Zresztą coś, co się nazywa sound art, nie wiem, czy to jest nazwa adekwatna, no jest jakaś nazwa, która do czegoś odnosi, ona często oczywiście zupełnie nic nie mówi, jak wiele nazw, po prostu jest to nazwa, no ale chodzi o to, że gdzieś tam muzyka poszerza swoje spektrum, a obraz też jest jakby rozbudowywany przez coś, czego nie widać. No, nie wiem, tak można gdzieś tam to określić. Więc ten festiwal i w sumie ten cały projekt gdzieś tam tego dotyczył. Ta nazwa dźwiękowiska to też jest coś takiego pomiędzy, bo a sound play, no troszeczkę mi się kojarzy, to jest jakby próba tłumaczenia tego słowa dźwiękowiska, nie do końca może udana, bo to jest nieprzetłumaczalne. To słowo wymyślił czy zaproponował niejaki Eugeniusz Rudnik, czyli taki prekursor muzyki elektroakustycznej w Polsce. I on mówił, że jego interesują właśnie takie formy hybrydowe, hybrydalne. On nie był kompozytorem, był inżynierem dźwięku i w pewnym momencie pracując z kompozytorami ciął taśmy i przygotowywał te nagrania, ale czyli jakby warsztat typowo radiowy, powiedzmy. Instrumentarium radiowe zostało użyte do tworzenia muzyki elektronicznej. No i cały czas w sumie ja mówię tak naprawdę ciągle o czymś pomiędzy, o jakąś hybrydą, bo okazuje się, że muzykę można tworzyć nie umiejąc grać na instrumentach, a sztukę wizualną można również tworzyć nie potrafiąc, powiedzmy, rysować. No może mamy takie czasy po prostu, że to się wszystko zmienia. Oczywiście tutaj ja niczego nie oceniam i należy chyba tak do tego podchodzić, żeby jakby nie wartościować tych zjawisk, tylko starać się na nie jakoś spojrzeć i popatrzeć. No i myśmy w ramach tego festiwalu, tego projektu próbowali przedstawić coś, co właśnie jest gdzieś pomiędzy. Nie jest muzyką do końca taką, powiedzmy, tradycyjnie pojmowaną, ale też nie jest sztuką wizualną w galerii.
Ale twoje struny gumowe, rozpięte 2 lata temu chyba na Wyspie Sobieszewskiej, tak? To na początku, jak się podchodzi do nich, to sprawiają wrażenie wizualne. Dopiero jak się jest blisko, to słyszy się ten dźwięk, który wiatr czy drgania powodują. Mhm. Na początku jest ktoś, o, jakaś instalacja. Podchodzisz, dźwięk, czyli jedno i drugie.
No tak, no często jest też tak, że wychodzi się od dźwięku, a końcowy efekt jest jakoś tam wizualny, ponieważ to jest też przedmiot i on jakoś tam żyje, się rusza. To akurat były takie gumy, które na wietrze w taki dość regularny, kinetyczny ruch wchodziły. Więc no,
wydawały to fajne swoje wszystko, brzmienie. Tak?
To jest gdzieś wszystko o tym. Tutaj na naszej wystawie też artysta z Szwajcarii, Rudy Desselier, przedstawił ciekawą pracę z liśćmi, które pod wpływem, ja do końca nie wiem, jak to było skonstruowane, ale to jakiś
one
też elektromagnes.
Troszkę, tak,
jakiś elektromagnes powodował, że one drgały pod wpływem nagrania, nie? I to one były rozpięte na ścianie. Czyli jakby trzeba to po prostu też zobaczyć, żeby w jakiś sposób to odebrać.
No my możemy w tej chwili przez radio tylko usłyszeć, to może coś z tej płyty festiwalowej znów, co?
Dobra, ja się skupiłem na takich nagraniach, które powstały w Gdańsku. Chyba to jest najlepszy pomysł, żeby takie nagrania prezentować. Następne nagranie to będzie utwór, który nosi tytuł Gdańsk i jest skomponowany przez norweską artystkę Janę Winderen. I to jest też, może powiem kilka słów na temat tego, jak, techniki, w jaki sposób on powstał. To jest artystka, która dużo pracuje z specjalnymi takimi mikrofonami podwodnymi, które się nazywają hydrofony. No i ona płynąc promem bodajże na Hel, chyba nagrywała hydrofonami tą przejażdżkę, nie wiem dokładnie ze statku, bo mnie tam akurat nie było. Też są nagrania z Ptasiego Raju, no i nagrania z okolic Wisły. To wszystko zostało skomponowane w jeden utwór i jest na naszej płycie.
Specjalne winderenia, tak, jak zanurza hydrofon właśnie w Wiśle.
Tutaj też właśnie. I taka tutaj łódeczka jest... była wynajęta tam od tych ludzi z... Oni zresztą mają taką opcję, że obwożą tam z ornitolodzy, nie?
Tak,
na Ptasim Raju.
W Ptasim Raju, tak.
On wygląda jak jakiś naukowiec, badacz, no ktoś to jest, na geografię.
Powiedział, że mierzy czystość wody.
Artysta jest w dzisiejszych czasach często badaczem, zresztą ona jest biologiem z wykształcenia. Co ciekawe. A,
czyli wie, co nagrywa, dokładnie.
Myślę, że wie, co nagrywa, tylko że jakby to jest jej... No właśnie. No można by długo.
Krzysztofie, pojawia wam się nowa przestrzeń do nagrań. Pojawia się, za chwilę się pojawi, udostępni dla kierowców, no ale myślę, że też dla takich ludzi jak ty, bo myślę o tunelu, który stwarza chyba przeróżne możliwości w zależności od pory dnia, pogody, no nie wiem, nocy i przejazdu samochodów. Tam mogą być ciekawe dźwięki w tym tunelu.
Myślę, że no, trudno powiedzieć, jeżeli tam będą samochody jeździły, to raczej być tam głośno, więc będzie hałas, podejrzewam. Same takie zamknięte przestrzenie, jak tunele, czy jakieś przejścia, no, które same w sobie mają ciekawą akustykę, bo gdzieś tam odbijają ten dźwięk. Myślę, że są ciekawe.
To długi tunel.
Było wiele takich projektów. No, a tam nie wiem, czy tam w ogóle być można wejść do tego tunelu. To jest... No, nie wiem. Nie wiem. Musiałbym to jakby zobaczyć. Ale no, myślę, że na pewno powstało wiele projektów w takich miejscach. Na przykład przychodzą mi do głowy takie... Tacy artyści, którzy na przykład nagrywają płyty w jaskiniach.
Już zamilkliśmy, nie? Żeby to taka kapiąca woda, żeby ją było słychać.
Są tacy, którzy po prostu...
Ze swoją muzyką?
Tak, no z instrumentami.
I jak to instrumenty? Oczywiście. Nie odbijają się od ścian? To wszystko?
No właśnie chodzi o to, żeby się odbijały. Bo no i to odbicie jest prawdopodobne. Znaczy, no są takie płyty. No bo dźwięk się w ogóle musi odbić. Jak się nie odbija, to umiera, nie?
Czyli jakby no tak, to jest... ale to odbić raz, żeby dotarł do słuchacza, a jak się odbija wielokrotnie, to
no to wtedy może być
tak,
ciekawie.
Żeby się tak...
Zależy jak. No oni pracują na odbiciu. Ja byłem kiedyś na wykładzie takiego wiolonczelisty, który ma taką grupę, którzy tak jeżdżą, no i on opowiadał, że on przez lata grania w takich warunkach jemu się technika zmieniła. On po prostu wymyślił nową technikę do nagrywania w jaskiniach. Musiał inaczej grać. Po prostu. Do tej akustyki. Gra do tej akustyki i nagrywa takie płyty, nie? Zresztą wiele projektów też tego typu, na przykład nagrywanie w jakichś cysternach, powiedzmy, tego typu eksperymenty.
Ekstremalne takie bardzo.
No, niekoniecznie. Myślę, że to jest po prostu wyzyskanie pewnych jakby charakterystycznych warunków akustycznych. Niektórym takie warunki mogą przeszkadzać, a niektórzy je wykorzystują w sposób kreatywny.
Przepraszam, z własnego doświadczenia powiedziałeś o cysternie. Myśmy kiedyś mieli taką zabawę, w taką dużą bekę się wchodziło. Ona była do wożenia wody, nie wiem, taka 1000 czyjeś litrów. I jak ktoś tam wszedł, to ci, którzy zostawali tą klapę po oderwaniu tej gumy, uszczelki, to było ekstremalne przeżycie, bo po prostu wychodziło...
Oni uderzali w to?
Tak, uderzali tą klapą i ten, co był w środku, to miał po prostu no, masaż wibracyjny.
Trwały,
ale nie, masaż wibracyjny, elegancko wychodził, normalnie.
Ale to zabawy dziecięce, jak rozumiem.
Tak, no to były dziecięce zabawy, no nie, no gdzie, no dziecięce.
Czy w ramach prób w
Nie, broń Boże, nie.
Już wyrosłeś.
W baniakach jeszcze nie gramy w teatrze, ale...
Ale kto nie mów, bo ktoś usłyszy, reżyser i
wszystko
będziesz.
Wszystko przed nami,
będziesz.
Dobrze. Nic nie mówiłem.
Kompozytor zawsze coś może wymyślać.
Czego ucho nie widziało, czego oko nie słyszało. To chyba z Szekspira coś takiego.
No tak, prawda? Jakoś tak, można powiedzieć.
A jaka jest ta przestrzeń Sztuka Wyboru, Garnizon Kultury, tam gdzie będą pani obrazy prezentowane?
To jest w zasadzie księgarnia, galeria, kawiarnia. Czyli takie połączenie obecnie, ostatnio dosyć często praktykowane, gdzie mamy po prostu takie miejsce chilloutowe, tak, gdzie możemy po prostu też i słuchamy gdzieś muzyki w tle, możemy przejrzeć sobie jakieś ciekawe wydania, szczególnie, że tam są ciekawe wydania książek, nie są to takie standardowe tytuły. No i oprócz tego jest też stworzona przestrzeń do wystawiennictwa, nie? Więc można, są duże hole, otwarta przestrzeń, także ciekawie tam wygląda.
Jest powietrze też
na tym obrazie. Jest przestrzeń, jest powietrze, tak. Można i małe formy przedstawić, bo są pomieszczenia, które są przedstawione do mniejszych form i są też pomieszczenia jakby takie otwarte, loftowe bardziej, tak, w których można faktycznie duże obrazy przedstawiać lub instalacje.
Jakaś muzyka się tam pani może wkomponować, tak? Oprócz kroków w tych pomieszczeniach. Taki chillaucik, nie wiem, czy to będzie pasowało. Chyba bardziej to z tej płyty jakby, co? Puścić jakieś takie dźwięki też.
Musiałabym sobie posłuchać. No, z miłą chęcią.
Romantyczne.
No, proszę bardzo.
To coś zagrajmy teraz szybciutko, jak tak.
To może teraz znów zagramy utwór związany jednak tutaj z Gdańskiem. John Grzynich, to jest artysta amerykański, który mieszka w Estonii. On prowadził też warsztaty tygodniowe i zafascynował się wiaduktem na Zaspie, jego charakterystyczną architekturą. W ogóle był zachwycony blokowiskiem. Nawet odnalazł tam, ja tam niedaleko mieszkam i nie znam tego miejsca, ale odnalazł na Zaspie jedną taką pustą przestrzeń między blokami, bo zazwyczaj tam są jakieś jednak skwerki, górki, place zabaw, a jedna jest tak zupełnie pozostawiona, jest takie pole przejścia. On był zafascynowany tą przestrzenią. No i na kompilację festiwalową stworzył utwór From the Wisła River to the Zaspa Skyway.
Grzynich, tak? John Grzynich.
On mi mówił, ale ja nie byłem w stanie zapamiętać. To jest, może to jest źle, my mówimy, ale ja bym mówił Grzynich, ale chyba to nie, bo Grzynich to jest po polsku.
John w każdym razie.
John Grzynich.
From the Wisła River to the Zaspa Skyway. Tak to brzmi w jego pojęciu. A mnie jeszcze bardzo korci, żeby skorzystać z tego, że pani Monika Konczakowska jest naszym gościem. Zapowiadamy wystawę, przypomnę, Czarnotowidze, Sztuka Wyboru, 29 o 19, wernisaż, wtedy można artystkę spotkać, samemu o coś zapytać. Ale pani nie tylko poprzez pracę w miniaturze jest związana z teatrem, nie tylko przez scenografię Karakoni, ale też przez teatr Błękitna Sukienka. Tam Rita Jankowska reżyseruje, ona tę grupę scaliła, tak,
tak? Tak?
Kobiet, z tego co pamiętam na początku. I pani tam po prostu weszła jako aktorka, też scenograf. Jak to było? Co panią przyciągnęło w ogóle tam i jak to było?
W zasadzie z Ritą Jankowską spotkałyśmy się zupełnie przez przypadek i tak się nawiązała jakaś tam nasza po prostu znajomość. Zaproponowała mi, że właśnie tworzy obecnie projekt taki na zasadzie teatr kobiet i zgłosiło się tam nas, znaczy zgłosiło. Jedne same się zgłaszałyśmy, drugie byłyśmy jakby wyrywowane trochę do tego projektu. No i było nas troszkę więcej. I tak gdzieś z około 14 osób, no gdzieś tam żeśmy stworzyły po 9 miesiącach spektakl teatralny. Byłyśmy, w zasadzie założenie było takie powstania tego spektaklu, że jesteśmy wszystkie amatorkami, tak? Jakby nie miałyśmy wcześniej kontaktu z graniem i byciem na deskach teatru, ze sztuką aktorską, więc no, były ćwiczenia, dużo prób było, w zasadzie spotkałyśmy się przez te 9 miesięcy 2 razy w tygodniu przed samym spektaklem. No to już było zdecydowanie częściej, prawie że codziennie, żeśmy, no to potrzeba było i głos ćwiczyć, i ruch sceniczny, także scenografia w zasadzie jest bardzo prosta, zresztą u Ulity zawsze jest prosta bardzo scenografia, ograniczona do kilku elementów, do kilku przedmiotów, żeby jak najbardziej wyrazić to, co jest do przekazania.
Czuje pani, że po tej pracy coś to dało? Oprócz, no, jakieś, nie wiem, przygody, przeżycia może czegoś? No bycie na scenie, próby, no jednak w innej materii, prawda?
Tak, zdecydowanie inna. Tak, to jest zdecydowanie dla mnie zupełnie inny świat. Zdecydowanie wolę, jeśli tak można powiedzieć, jednak mimo wszystko ten świat bardziej wizualny niż świat taki...
Ja też.
Stricte, gdzie aktor musi wyjść, odegrać jakąś po prostu scenę, rolę, coś wypowiedzieć, tak? Musi bardzo siebie, że tak powiem, no...
Wypiąć.
Tak.
Żeby zaistnieć, no.
Tak. Znaczy, no, jest to takie bardzo takie odarcie z siebie, nie? Takie...
No, taki zawód jest, ale myślę, że w każdej takiej formie artystycznego wyrażania się jest jakaś nuta, czy większa, czy mniejsza ekshibicjonizmu. No, musi to po prostu być, bo inaczej nie bylibyśmy w stanie tego, co chcemy przekazać, to by było nieprawdziwe, o tak powiem.
Powiem,
to by było
że dla
po
mnie
prostu sztuczne.
Tak, no. Dla mnie to było bardzo duże doświadczenie, właśnie takie z tym ekshibicjonizmem, tak? Dlatego, że po prostu no, wiele uczuć, wiele emocji musiałyśmy w sobie jakby otworzyć je, tak? I wyeksponować na po prostu światło dzienne i no, siłą rzeczy no, nie wstydzić się tych emocji, tak?
Ale to, co wy robicie, tak jak i ty, czy Krzysztof w dźwiękach, ty w swoich obrazach, musicie przekazywać swoją myśl, musicie bronić tej myśli. Ty musisz bronić tego, że to jest taki zestaw prostokątów, kwadratów w takich kolorach umieszczony na tym płótnie, bo to jest twoja wypowiedź na jakiś temat. Tak samo Krzysztof nagrywając coś też jak gdyby bierze to w obronę, no bo przecież nie zrobił tego z przypadku. Bo co? Bo jak, jeżeli mu się już spodobało, to już jest w to zaangażowany. Nie ma czegoś
ja
takiego.
Ja powiem więcej. Ja działam na dwóch polach, można powiedzieć, bo zarówno jestem muzykiem, jak i zdarza mi się uczestniczyć w wystawach. I ostatnio, jak brałem udział w jednej z wystaw, to gdzieś tam przyszła mi do głowy taka myśl, że to jest jednak bardzo przyjemne, że ja gdzieś tam jestem sobie, robię zupełnie coś innego, a ta moja praca jednak, ona tam żyje. I to jest zupełnie jednak inny stan niż bycie performerem, który jest zawsze tu i teraz. I to jest trochę tak, że ja chyba nie byłbym w stanie zrezygnować ani z jednej, ani z drugiej formy wyrazu, bo ona jest troszkę inna i gdzieś tam się dopełnia. Więc może tak bym to określił.
Mamy podobne doświadczenia, no bo ja też muszę nieskromnie powiedzieć, że poza tym, że występuję w teatrze, czy też przychodzę tutaj do Radia Gdańsk, z dużą przyjemnością, to też robię zdjęcia i te zdjęcia wystawiam, robię wystawy i to też jest dla mnie, powiedziałbym, o wiele większą tremę czuję przed wystawą, bo jak wypadnie konfrontacja z tymi ptakami, które ja postrzegam, ptaki, zaznaczam, czy natura, i jak to ludzie widzą. To jest bardzo
stresujące.
No, ale później, jak jest już ten odbiór taki i jest ten taki oddech, że o, a tego to znam, a tego to wie, a ten to do mnie do karmika przylatuje i ty już jest, to się robisz taki, o, fajnie, lampka wina i poszło.
To znaczy dla mnie na przykład osobiście, dla mnie najważniejszy jest ten proces, w którym tworzę. Potem wystawienie się jakby, tak, pokazanie się jest już zupełnie innym procesem. To jest już zupełnie inne doświadczenie, tak? Mhm. Bo to jest już zderzenie się z odbiorcą, tak? Jakby dla mnie najważniejsze jest pozbycie się jakby tego pierwiastka, który gdzieś tam w środku w sobie noszę, tak? Tych emocji jakichś, które gdzieś tam się zrodziły z jakiegoś powodu, czy z powodu jakiegoś zdarzenia, czy z powodu jakiejś rzeczy, którą po prostu jakby skonfrontowałam ze swoją wrażliwością. I ten proces stworzenia, jakby jak już to stworzę i Jakby czuję się, że to już jest na finiszu, skończone, tak? Że już nie muszę tu nic dokładać, tak? Już powiedziałam to, co chciałam powiedzieć, to jest dla mnie najważniejsze przeżycie.
To jest trochę podobne do takiej pracy muzycznej w sferze muzyki elektroakustycznej czy elektronicznej, gdzie kompozytor po prostu pracuje w studiu, przygotowuje utwór. To się kiedyś nazywała muzyka na taśmę. Niektórzy to nazywają akuzmatyczną, niektórzy elektroakustyczną, a często polega to na tym, szczególnie w sferach takich akademickich, że po prostu na scenie stoją głośniki i słucha się tego, co kompozytor przygotował, że tak powiem tam, co tam ugotował w tym studiu i wysmażył.
Na żywo po prostu,
i on już
na bieżąco.
Nikt nie występuje. Nie, po prostu to jest jakby, to jest gdzieś tam, no to też wracamy do tej dyskusji o tej hybrydzie. Ale chciałam jeszcze tutaj cię zapytać, bo czy ty nie sądzisz, że jakby taki proces, powiedzmy, malowania jest rodzajem też takiego performance, tylko
jest, oczywiście, to znaczy jeśli
rozciągnięty może w czasie i dla siebie samej?
Tak, dla siebie samej, tak, przede wszystkim, nie? Przede wszystkim dla siebie samej, tak, bo to ja odbieram jakby moje emocje, tak? Moją tą wrażliwość tutaj jakby staram się najbardziej ją przekazać, tak? I faktycznie, stany nerwowe są też, tak? Dotyczą tego. Też stany takiego, brzydko mówiąc, podniecenia wręcz czasami, tak, nie?
Dwie osobowości polskiej plastyki, architektury, teatru. Profesor Wiktor Zin, przecież to jego audycje i występy przed studentami, dokładnie, właśnie wykłady to były, tak, performance'y. No i oczywiście nieśmiertelny Franciszek Starowiejski i jego teatr rysowania. Pan Franciszek jeszcze miał to do siebie, że on dużo na przykład rysował, a później wyrzucał, bo to było nie do pokazania. Czyli jak gdyby to była próba gdzieś tam, jakiś warsztat, nie?
Ja mogę dorzucić też opowieść. Kiedyś miałem to szczęście bycia na warsztatach kompozycji Bogusława Szefera. I on położył kartkę, wziął długopis, mówił, że zawsze długopisem, nigdy nie wycierać. I zaczął komponować. I był to swego rodzaju performance. I skomponował, powiedział, już skomponowałem. Ja tak komponuję. Czyli gdzieś tam ciągle jesteśmy, czy można powiedzieć, że on pisał nuty w sposób performatywny. Jego metoda polegała na tym, że nigdy nie poprawiał i po prostu zawsze kończył. On mówił też, zamiast poprawiać utwór, skomponuj następny.
Tak jest, tak, ale ja też tak uważam, że po prostu ja też bardzo szybko maluję. I to są, bardzo szybko jakby tworzę ten obraz i w momencie, kiedy już od niego odejdę, tak, dam mu ileś tam godzin odpoczynku, wracam już zupełnie innymi emocjami, tak, więc jakby to w tym momencie powinnam już wejść w następny po prostu format.
Czyli
tak,
nie poprawiasz, nie domalowujesz później kreski,
nie,
czegoś, cienia,
nie,
płci, nie. Zostaje
nigdy,
zamknięta sprawa.
Nigdy nie domalowuję, nigdy nie zmienia, znaczy zmieniam, tak, ale w momencie, kiedy nigdy nie wchodzę w to samo, jakby powiedzmy w ten sam obraz, tak, ponownie, przetwarzam go, jeśli wchodzę w tą samą materię, tak, na zasadzie, że przetwarzam ten sam obraz, tak, to nie wchodzę, nie dokańczam go, tylko go zamalowuję i od nowa tworzę. Mhm. Po prostu w ten sposób.
A ty? Dopieszczasz, dokręcasz,
to
dodajesz
różnie.
Dźwięki?
To jest różnie. Na koncercie jakby to jest niemożliwe, bo się jest tu i teraz, to jest też dobre. Bo po prostu
ale ja
trzeba...
pamiętam takie twoje nagrania, że trochę właśnie...
A nagrania to jest jakby też praca w pracowni. No, mhm. To po prostu jest... Jest bardzo podobna praca jednak do jakby przygotowania pewnych takich już zamkniętych bytów, które się później albo odtwarza, albo pokazuje, albo... Ja myślę, nie wiem, ja mam tak, że po prostu w pewnym momencie wiem, że już koniec. O. I jakby szukam tego... myślę, że znaczy to w pewnym momencie przychodzi. To też jest tak, że ja sobie muszę dać czas. Czasami jest tak, że się trzeba śpieszyć, ale czasami nie. Ale w pewnym momencie jest chyba tak, że już ja wiem, że wystarczy. No i jakby jak już to do mnie przyjdzie, no to wtedy przestaje. Mhm. Ale to trudno mi powiedzieć. To się nie da tego określić, kiedy jest tak do końca. Nie ma jakby metody, ale w pewnym momencie na pewno się wie, nie? Że to tak jest.
Mamy te dwie książki, mamy płytę, mamy za sobą, jeśli ktoś był, pamięć o tych wszystkich zdarzeniach, może brał udział w warsztatach, może był na festiwalu dźwiękowiska Soundplay, ogromny, kilkuletni projekt. I teraz tak, myślisz, że udało ci się dzięki temu trochę popchnąć, że tak powiem, sprawę bądź wiedzę naszą na przykład o tego rodzaju sztuce do przodu? Albo może sam spotkałeś tych ludzi, którzy tutaj piszą różne teksty, robią warsztaty, zresztą przecież na także na akustycznych różnych tam instrumentach, jakichś rurach, cudach, nie?
No było dużo, dużo ciekawych
i elektronicznych
rzeczy.
I sam się jako artysta zmieniłeś, dzięki temu rozwinąłeś, czy jak? Jak ty to traktujesz teraz już? To taka trochę mucha w bursztynie, już się skończyło. I co?
No myślę, że to było bardzo ważne oczywiście z wielu względów. To też jest tak, że ja nie brałem w tym przedsięwzięciu, jakby nie występowałem jako artysta, tylko byłem osobą tak zwanym kuratorem. To też jest jakiś trzeci aspekt. Myślę, że to jest jednak rodzaj też twórczości, tylko bardziej społecznej. Mhm. Animatora, który ma pomysł i jeżeli są możliwości, to może po prostu zaprosić czy to jakiś wymarzonych artystów, których szanuję, tak jak było na przykład z Krystyną Kubisz. No to jest dla mnie osobiście, to jest historia niesamowita, bo z Krystyną Kubisz to było tak, że ja w 2000 roku przez jakiś czas mieszkałem w Londynie i tam była taka duża wystawa, która się nazywa Sonic Boom. I to było w Hayward Gallery w Londynie, jakiejś takiej centralnej galerii londyńskiej. Chyba było to reklamowane jako pierwsza, największa wystawa sound artu w Anglii. No i ja już się wtedy trochę interesowałem takimi rzeczami, ale był to dopiero początek. I tam zobaczyłem pracę tej Krystyny Kubisz, no a teraz zaprosiłem ją na festiwal. Więc gdzieś tam to wszystko układa się w jakiś taki, w taką życiową, sensowną układankę. Miałem okazję ją poznać. No to są takie ważne wydarzenia, kluczowe momenty. Kluczowe momenty też w moim życiu i kreowanie tego typu przedsięwzięć jest dla mnie też jednak rodzajem twórczości i niesamowitego rozwoju. No, tyle mogę powiedzieć.
Mhm. Jeszcze na zakończenie coś zagramy. Cały czas nie wiem, czy to jest dobre w ogóle określenie do tego, co za moment usłyszymy. Ja tylko przypomnę, że nasi goście to Krzysztof Arszyn-Topolski i mówimy o zakończonym już, ale tu praca trwa nadal, więc na pewno kolejne twoje kuratorskie bądź autorskie projekty będziemy tutaj omawiać, o zakończonym projekcie dźwiękowiska.
Jeszcze chciałem tylko dodać, że te dwie książki, jedna książka to jest taka książka z tekstami teoretycznymi, która jest jakby komplementarna do warsztatów, rozszerza to, co żeśmy robili w tym projekcie, o taką analizę, powiedzmy, teoretyczną, można sobie poczytać, żeby może więcej zrozumieć. Druga książka to są wywiady z artystami, którzy są na tej płycie. No i jest płyta. I to jest wszystko dostępne w łaźni, na ulicy Jaskółczej, łaźnia numer 1. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, tam można te rzeczy zakupić. Także bardzo zapraszam.
Zapraszamy i my, a 29 stycznia o 19 do Sztuki Wyboru Gdańsk Juliusza Słowackiego 19, Garnizon Kultury, wernisaż wystawy Moniki Konczakowskiej, obrazy Czarno to widzę. Tytuł brzmi pesymistycznie, prawdę mówiąc, ale rozumiem, że odnosi się przede wszystkim do tego koloru, tak? Czy do monochromatyczności tych obrazów.
Tak, może przekaz jest, faktycznie tytuł jest pesymistyczny, ale zdecydowanie nie niesie tego przesłania. Bardziej tak jak pani stwierdziła, chodzi o kolor, tak? O kolor, który w zasadzie dominuje w tej wystawie.
I o sposób widzenia tak. Też. To co na koniec?
Także serdecznie zapraszam.
To może na koniec PJ Nielsen, The Day Fuels the Night.
Andrzej Żak,
Iwona Borawska
i Stefan Kociuk. Do usłyszenia.